Witam serdecznie w kolejnym podcaście GSP. Jak zawsze oczywiście ja przedstawiam, ja czyli Koczwara Kamil. Jest z nami szef, z nami, ponieważ będziecie mieli napisane oczywiście kto jest dzisiejszym gościem. Szefa przedstawiać nie muszę, aczkolwiek napomknę, Wojciech Prokopowicz. I jest dzisiaj z nami Olga Michałkiewicz oraz Julia Pecyna. I tutaj za dużo nie będę jakoś tam się rozwijał. Dziewczyny same umieją się przedstawić, także absolutnie oddaję głos.
Witam serdecznie. Ja jestem wioślarką, trenuję od dobrych 14 lat na poziomie reprezentacji. Aktualnie moim w sumie najpoważniejszym wynikiem sportowym jest szóste miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, wicemistrzostwo świata, dwa złote medale mistrzostw świata młodzieżowych, trzy medale mistrzostw Europy. Trochę tego było w przeciągu ostatnich paru lat. Jeżeli chodzi o strefę sportową, to jeżeli chodzi o wyniki, to by było na tyle. Pracuję cały czas i szukam dobrego rozwiązania, jeżeli chodzi o mój rozwój, o mój progres. Wszystko idzie do przodu, więc trzeba szukać ludzi, którzy mają dobrą wiedzę i idą z czasem badań, które powstają, idą z rozwojem całej techniki i technologii, więc współpracujemy. Julka?
Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Julia Pecyna. Jestem trenerem GSP. Oprócz tego trenowałam podnoszenie ciężarów w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów. Miałam przyjemność jeździć na zgrupowania, uczestniczyć w całym szkoleniu. Coś, co mogę powiedzieć o sobie, o swoich osiągnięciach, to przede wszystkim to, że były wielkie aspiracje, były wielkie cele, aczkolwiek niestety na takim bardzo dużym, tak naprawdę, nie wiem, co powiedzieć.
Ja oczywiście może trochę dopomogę, bo Julia może odczuwać jakikolwiek stres pierwszy raz przed mikrofonem, więc Julia trenowała hashtag przez trenuje w klubie Zawisza Bydgoszcz i nie dotarła tak w sumie jeszcze do końca swojej kariery, a ciało nie do końca rzeczywiście pozwala jej wykonywać dalsze treningi. I dzisiaj w sumie jedna i druga dziewczyna poprzez swoje bardzo duże doświadczenie, jakie Olga nabrała przez 12 lat w kadrze, 14, przepraszam, już zostałem poprawiony, jak zwykle się nie doedukowałem do tego podcastu, a Julka przez 2 lata bycia w kadrze, obydwie dziewczyny są młode, jedna jest młoda, druga jest bardzo młoda. Niestety, tak jak i bardzo często z Wojtkiem dywagujemy sobie na takowe tematy, jakoby 30 lat to była ta granica, w której polski sportowiec gdzieś dopływa do tego swojego brzegu i zaczyna myśleć tak naprawdę o rychłym zakończeniu swojej kariery i rozmyślaniu nad tym, co ma robić dalej. Tak, no dziewczyny tutaj mają oczywiście swoje jakieś doświadczenia, które bardzo bym chciał, żeby się podzieliły z nimi. I cóż takiego się stało, że no nie są dalej w stanie przygotowywać się w tej kadrze? To, co bardzo często mówimy w koncepcji GSP o objętości kompensacyjnej. Wojtek zaraz oczywiście zabierze głos, bo już się wyrywa tutaj, żeby opowiedzieć Wam po raz kolejny i przypomnieć, czymże jest ta mityczna objętość kompensacyjna, którą nawet nie wyznajemy, a w której w sumie tak to sobie nazwał Wojtek i przez cały czas staramy się bardzo mocno w tym temacie edukować. Więc teraz Wojtku, objętość kompensacyjna, Twoja ulubiona działka.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie. No, z tej strony Wojciech.
Objętość kompensacyjna, czyli jest to coś, z czego czerpiamy bardzo mocno i tutaj dlaczego zaprosiliśmy Julkę przede wszystkim do tego podcastu, ponieważ jest dziewczyną bardzo młodą, 23 lata, tak Julka? Zaraz jeszcze oczywiście oddam głos Julce, bo to dlaczego tu jest, jest jakby kwintesencją całego sportu i tego, co się dzieje w sporcie. Olga oczywiście też, tylko jakby chyba miała tą objętość kompensacyjną większą, więc czerpiąc z niej nie zniszczyła się tak bardzo jak Julka. Julka prawdopodobnie jest bardzo dużym potencjałem, znaczy nieprawdopodobnie, jest bardzo dużym potencjałem, który został zbyt wcześnie wykorzystany. Czyli ta objętość kompensacyjna, która u zwykłego człowieka trwa powiedzmy jakieś 60 lat, 70 i wtedy człowiek no, w tych czasach dzięki medycynie może przyjmując leki i tak dalej świetnie funkcjonować, no to sportowcy czerpią z tej objętości kompensacyjnej, obciążając swoje dysbalanse, swoje dysproporcje, kończą karierę w wieku 30-35 lat już z dolegliwościami bólowymi i tak jak wiecie, do nas trafiają osoby, które już nie mogą nawet nie tyle co dźwigać, co trenować, co często funkcjonować w codziennym życiu. Więc tyle na temat objętości kompensacyjnej. A Julka, popraw mnie jeśli się mylę, ty za juniora już przeszłaś do seniorów, tak?
Tak, były takie aspiracje, żebym faktycznie startowała już jako senior, aczkolwiek no, moje zdrowie bardzo szybko tak naprawdę dało się we znaki. No i mimo tego, że aspiracje były, że ciężary były, to niestety to zdrowie coraz częściej było odczuwalne. Czy to ból dolnego odcinka kręgosłupa promieniujący do nóg, czy to inny problem z górą ciała. Dlatego może były duże i założenia, aczkolwiek one nigdy nie mogły być zrealizowane do końca przez to, jak ja się czułam. Mimo tego, że dawałam z siebie tyle, ile mogłam, stawałam na głowie i mimo tego, że pracowałam i robiłam jeszcze 10 innych rzeczy, to trenowałam tak, jak miałam trenować. No a mimo to moje zdrowie, moje ciało nie pozwalało mi na to, żeby spełniać moje założenia, bo po prostu byłam w ciągłym bólu.
Dokładnie, czyli nie trenujesz już od roku, tak?
Tak, nie trenuję od roku.
Czyli w wieku 22 lat tak naprawdę skończyłaś karierę?
Tak.
Czyli no, żeby tutaj wszyscy wiedzieli, jakie Julka ma wyniki, to jest na przykład 200 w martwym ciągu, przy jakiej wadze?
71 kilo.
Przy 71 kg i 160 frontalny przysiad, więc no, są naprawdę bardzo duże jak na kobietę wyniki przy takiej wadze. A wyniki te też nie przegadały się za bardzo na podrzut i rwanie. Bo jakie miałeś wyniki podrzut i rwanie?
W rwaniu to było około 80 kilo, w podrzucie na zawodach no to było 98 kilo. Na zawodach więcej nie podrzuciłam.
Czyli dysproporcja pomiędzy tym, co jest w stanie podnieść, a tym, co jest w stanie wyrzucić, jest bardzo duża. I teraz kwestia, czy ten potencjał nie został wykorzystany, czy po prostu trening był nie ułożony w taki sposób, jak mógłby być zrobiony. No tutaj oczywiście pytań jest bardzo wiele, no ale skończyło się tym, że no, na ten moment staramy się pomóc Julce doprowadzić ją właśnie do tego, żeby funkcjonowała na co dzień, a nie trenowała. To jest naszym priorytetem, a czy uda się później zrobić coś więcej, no to już tylko pokaże życie. Ale ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że już kilka mieliśmy konsultacji z Julką. To co dzisiaj mieliśmy też jedną konsultację, stwierdziłem, że jest wyeksploatowana do granic możliwości, czyli wszystko musieliśmy zacząć od nowa. Tutaj tak naprawdę nauka napinania mięśni, które nie mogły się napiąć przez to, że były zbyt właśnie wyeksploatowane. To fizjoterapeuta rozluźniał, dopiero mogliśmy naukę napinania mięśni zrobić od początku. Czyli tak naprawdę jakby uczyła się chodzić, ale tak od niemowlaka, więc no jakby wyeksploatowana całkowicie, nie mówię tu już o barkach oczywiście, zwapnienia, bo ortopeda nasz to sprawdzał, mamy już jakiś progres z tym, idziemy do przodu, ale praca jest bardzo mozolna, żeby w ogóle ją wyprowadzić do zera, a to jest pokłosie właśnie no, tych treningów bardzo ciężkich i mamy potencjał, który przedstawia jakiś zawodnik, no to go wykorzystajmy jak w najkrótszym czasie. No jak wiecie, nie zawsze to popłaca, a w tym przypadku no, było to najgorsze, co można było zrobić.
Teraz oczywiście nie spotkaliśmy się akurat w takim składzie, że tak powiem przypadkowo, tylko jest, jak już słyszeliście, z nami Olga i jej historia jest, powiedziałbym, dość podobna, acz o przedłużonym czasie tego, no, nazywając wprost, chronicznego stresu, który no, doprowadził tam do jakichś, nie powiem, że chorób, ale do problemów zdrowotnych akurat z układem trawiennym. no, tym, czym właśnie najczęściej skutkuje ten przewlekły chroniczny stres. I tak jak ty, Olga, skoro Julka ma w wieku 22 lat, no nie może nawet dalej, nawet jakby bardzo chciała kontynuować swoją karierę sportową, dawała z siebie wszystko i dawała absolutnie 101% tego zaufania w proces i w trenera, trenerów w sumie, to ze swojej perspektywy jakbyś mogła opisać też swoją drogę, w jakiej uczestniczyłaś no, bardzo długo w jakimś tam zamyśle i procesie treningowym, łącznych wyjazdów na zgrupowania i tak, tak dalej. Jak to było u Ciebie?
Jeżeli chodzi o cały system szkolenia wioślarzy w Polsce, jest on bogaty, jeżeli chodzi o obozy, zgrupowania. W każdym roku trochę się to waha, tam 20 dni, 25 dni plus minus, ale gdzieś to jest około 250-260 dni w roku, gdzie jesteśmy na zgrupowaniach i wyjazdowych, i tutaj w kraju, różnych też miejscach, w których możemy wiosłować i jest trochę cieplej niż w Polsce zimą. Więc można powiedzieć, że trener prowadzący ma na nas oko cały czas. My nie mamy żadnego pola manewru. My jesteśmy całkowicie poddani planu treningowemu trenerom reprezentacji, trenerów reprezentacji, więc musimy ufać w ten plan, musimy ufać procesowi i całkowicie się temu poddajemy. Jako młodzi zawodnicy na samym początku, teraz już jestem seniorem i mam prawie 30 lat, więc te kilkanaście lat w reprezentacji to była praca z różnymi trenerami w różnych grupach. No i te procesy były bardziej i mniej skuteczne. Teraz jestem na takim etapie, gdzie ostatnie dwa lata były trochę zawiłe i tych wyników sportowych nie było takich, jakie były w poprzednich latach. Tutaj cały czas trwa jakaś analiza i wyciąganie wniosków, dlaczego tak, a nie tak, jak było wcześniej. Ale to już temat na inną rozmowę i na bardzo długą rozmowę. Ale cały ten proces mojego rozwoju sportowego nie równał się temu, żeby z tym wszystkim szedł dobry poziom mojego zdrowia. I dopiero z czasem, gdzie naprawdę zaczęło się sypać wiele tematów, tutaj akurat dzięki temu, że przyjaźnię się z Wojtkiem i z GSP od samego początku, współpracujemy razem, analizujemy cały ten proces szkolenia i tutaj to jest oparte o konkretnie moją osobę i mój byt w całym procesie. I ta analiza była bardzo cenna, bo my mamy jeden plan treningowy na całą grupę, który często jest skuteczny dla jakiegoś procenta grupy. Nie da się zrobić planu jednego, który będzie idealnie podpasowany pod 10, 9, 8 osobową grupę. Nie ma takiego planu, nie ma też planów idealnych, ale można żonglować i naginać niektóre rzeczy albo zmieniać pod potrzeby zawodnika w danym okresie. Jak się trenuje w sportach zespołowych, jest to trudniej zrobić. Niemniej jednak uważam, że powinno się, jeżeli chodzi o reprezentację, bardziej na to naciskać i bardziej być elastycznym, bo zawodnicy są różni i teraz ta objętość kompensacyjna u każdego zawodnika jest inna i w momencie, kiedy on przekracza tą granicę za bardzo i doprowadza do tego, że dany ruch czy dany trening czy jakiś cały mikrocykl przeciąża go bardziej, bo jest w innej sytuacji niż inni zawodnicy, no to trener musi być bardzo czujny, musi być uważny na to, żeby nie doprowadzać do tych ogromnych przeciążeń, bo obciążenia i stres, który jest spowodowany treningiem, jest potrzebny, jest bardzo ważny, tylko musi być kontrolowany. W moim przypadku w którymś momencie zaczęło wychodzić wiele przeciążeń. Tutaj teraz jestem na etapie leczenia układu pokarmowego i nie tylko, ale to się bardzo nawarstwiło. My dopiero po bardzo wnikliwej analizie tutaj w GSP, jak usiedliśmy i zaczęliśmy analizować dane z zegarka, dane z treningów, wszystkie strefy, w których ja pracowałam, w których powinnam pracować, w jaki sposób w ogóle ich pilnować, to wydawały się takie bardzo podstawowe rzeczy, których powinniśmy pilnować, a ja nie miałam o tym zielonego pojęcia. I mimo tego, że żyję tym sportem i że to było całe moje życie, to doszukałam się tego dość późno. I to jest dla mnie chyba To jest super, że to odkryłam. Ja się cieszę i jestem bardzo wdzięczna w ogóle za ten proces. Ale kurde, wydawało mi się, że gdybym jeszcze wcześniej się do tego dokopała, to albo nie wiem, w połowie chociażby swojej kariery sportowej, to teraz mogłabym być trochę gdzie indziej, bo inaczej pilnowałabym tego swojego zdrowia.
Wiesz co, ja się wtrącę tutaj, bo ja z Olgą już pracuję chyba z 7 lat.
Tak.
Chyba około 7 lat. Praca oczywiście nie wygląda tak, jak ja bym chciał od początku, że ja ją prowadzę i ona sobie tam zdobywa te swoje puchary. Oczywiście to była pomoc doraźna, gdy ona, jak słyszeliście, jest tam kilkanaście dni w roku tak naprawdę dostępna, zawsze przyjeżdżała i w swoim czasie wolnym. Jeszcze robiliśmy jakiś trening, sprawdzaliśmy jakieś słabe punkty, dobieraliśmy cokolwiek mogliśmy tak, żeby wpleść jakieś ulepszenia do ciała Olgi i tyle, ile miała przestrzeni, to robiła. Więc to była pomoc doraźna, a nie prowadzenie. Ale na przykład jak rozmawialiśmy o rzeczach naprawdę istotnych, takich ważnych dla sportowca, czyli sen, jedzenie, kalorie i tak dalej, to na przykład na odpowiedź ile śpisz, no 8-9 godzin, czasami 10, dosypiam jeśli potrzebuję, to pamiętam jak dziś, że no to super, no fajnie, no sen jest utrzymany, świetnie. Kalorie tak, są utrzymane, wszystko jest, czyli nawodnienie jest, czyli tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które powinien robić zawodnik w celach regeneracyjnych, były zachowane. Ale tak naprawdę jak zajęliśmy się w ostatnim czasie i bardzo promujemy na naszym szkoleniu trener GSP sprawdzenie tej regeneracji i wdrożenie jej faktycznie, jak to działa, bo tak naprawdę w planie nigdy nie było wpisane dzisiaj ma dzień regeneracyjny, tylko na przykład trening, a regeneracja była pomijana. I tak jak Olga powiedziała, jak sprawdziliśmy cały zegarek i cały rok wstecz praktycznie przejechaliśmy i zobaczyliśmy, ile tego snu było, to faktycznie kładła się o wyznaczonej godzinie, czyli ta higiena snu była zachowana na takiej zasadzie, że ona myślała o tym, że śpi, ale zegarek pokazywał często od momentu położenia się, od zarejestrowania jakiejś fazy snu, stres na poziomie takim samym, jak była w ciągu dnia. Czyli do 4 rano często tam było pokazane, że no, tak naprawdę nie śpi, tylko dalej trenuje, albo jej ciało schodzi z obciążeń, a od 4 rano, powiedzmy przez kolejne 4 godziny było 40 przebudzeń. I tak jak Olga później zaczęła mówić, no ja w sumie tak słyszę wszystkie ptaki za oknem, każde kwiknięcie, każdego drapnięcie psa, czy tam ktoś się przebudził, wszystko dokładnie to słyszała i tak naprawdę przez ostatnie kilka lat nie regenerowała się z tego, mimo utrzymując higienę snu, bo nikt tego nie sprawdził. I tak naprawdę moje założenie, jak poznałem Olgę, to było coś takiego, jak zacząłem z nią współpracować, że mam zawodnika na najwyższym poziomie, no bo już poza poziomem olimpijskim nie ma nic. I bardzo chciałem ją obciążać, jak był trening, to obciążyłem ją w dużych obciążeniach, takich, no przecież jest olimpijką, to wszystko zniesie, regeneruje się, wszystko ma dopięte na ostatni guzik, bo zawsze jadła. No ale okazało się, że tych deficytów było tak dużo, że to było najgorsze, co mogłem zrobić, czyli dołożyłem jej jeszcze stresu, zamiast porozmawiać o tym, o czym mi z Kamilem i z Olgą siedliśmy sobie i rozmawialiśmy no, kilka dobrych godzin, tak naprawdę co zrobić z regeneracją, a nie co zrobić z treningiem, bo tego się narobiło za dużo. Nikt na to nie zwraca uwagi, a jeżeli na poziomie olimpijskim nikt nie sprawdza zegarka pod kątem regeneracji, tylko pod kątem obciążeń, ile zrobił metrów, przepłynął, ile przebiegł metrów, co na GPS-ie wyszło, że odbił się na tym GPS-ie, bo ktoś to sprawdza zdalnie, tylko i wyłącznie było do dorzucania stresu. Więc jakby najgorsze, co mogłem zrobić wtedy, to jej proponować jeszcze jakiś inny, lepszy, cięższy trening, żeby po prostu, nie wiem, nabudować dynamiki czy czegoś. Najważniejszą rzeczą było nabudowanie regeneracji.
No, nigdy w tym czasie w zasadzie...
Włącz.
W tym czasie wiele razy prosiłam Cię, Wojtek, na pewno to pamiętasz, o to, że mam jakieś słabe swoje strony, które chciałabym wzmocnić. Brakowało mi siły, brakowało mi dynamiki. Czułam, że jestem taka trochę zamulona, potrzebowałam trochę więcej takiej eksplozywności. I szukaliśmy rozwiązania, budowaliśmy jakieś takie mikroplany, bo rzeczywiście miałam najczęściej tydzień albo dwa pobytu w domu i chciałam jakby w takiej pigułce to dostać chociażby, ale z powrotem wracając na reprezentację, wracałam do tamtego planu, który wprowadzał mnie w to samo miejsce i rzeczywiście to wniosek chyba jest, ten wniosek jest chyba najważniejszy ze wszystkich, jakie wyciągnęliśmy, że każdy może myśleć, że się regeneruje, a prawda jest taka, że ta regeneracja może być na bardzo, bardzo niskim poziomie i dopóki nie zadbamy o to, to nie będziemy w stanie się rozwijać, możemy zbudować... Też jestem trenerem GSP, bo też jestem po tym szkoleniu i sama wyciągam wnioski każdego dnia z pracy swojej, ludzi, którzy mnie otaczają, bo cały czas siedzę w sporcie. I najważniejszym elementem jest to, żeby przygotować zawodnika do danego obciążenia, żeby przygotować go do tego, żeby mój plan, mój trening był dla niego bodźcujący, ale nie wybijający całkowicie w taką strefę, gdzie on przez 2-3 dni nie będzie w stanie z tego wyjść, bo każdy z nas i każdy, który siedzi w sporcie, może zrobić coś na maksa albo zrobić kilka dni na maksa, a potem po prostu sobie umierać przez kilka dni i może się zregeneruje, może nie, ale na najwyższym poziomie musimy balansować na granicy, musimy wychodzić ze strefy komfortu, ale dbanie o tą regenerację i gotowość do tych największych obciążeń, no to jest klucz.
Znaczy to wiesz, to pokazały twoje badania ostatnio, bo też Kamil oczywiście zajmuje się analizą tego. No jeżeli tam hemoglobina wyszła na poziomie 12, a no twoje flaki też jakby wołają o pomoc, też miałeś problem z cerą, z włosami, jakby no dla mnie to jest zniszczenie zawodnika na takiej zasadzie, że właśnie no nie ma z czego budować nawet tego progresu, a samych chęci to i charakteru na pewno nie da rady. Więc znowu wymagane było od ciebie, że ty jako zawodnik masz zrobić cały plan i ty go robiłaś. I to było chyba najgorsze, do czego można było dopuścić, bo jak każdy, jak poznaliście może jakichś zawodowych sportowców, to tam nie ma czegoś takiego jak dzisiaj odpuszczę, dzisiaj jestem zmęczona, to nie robię. Tam jest po prostu proces, który ufa się w 100% i się go po prostu kontynuuje, powtarza pomimo bolączek, kontuzji, naderwań, zerwań, czegokolwiek, doprowadzi się do jakiegoś stanu i dalej trenować. No ale jeżeli ciało pokazuje, że no każdy jeden wynik, który sprawdziliśmy tutaj u ciebie, pokazywał, że jest źle, czyli jest zbyt wysoki poziom właśnie tego przetrenowania, a nie dopuszczamy do regeneracji, no to nie można tego ciągnąć w nieskończoność.
No trzeba było, tutaj akurat weszliśmy w bardzo fajną sferę, bo zaczęliśmy pracować na niskiej intensywności i dobrze pamiętam, ile tygodni musiało mi zająć to, żeby poprzesuwać swoje strefy, jeżeli chodzi o obciążenia i o pracę w tlenie. Co wcześniej wydawało mi się, że praca w tlenie to jest tam, tak jak wszystkie badania mówią, do tętna 165, no i można tłuc za przeproszeniem, ale no, prawda jest taka, że no, każdy jest inny i każdy ma tą strefę w innym miejscu i teraz na co ci organizm pozwala i ile tego musisz zrobić. No to była długa praca, bardzo długa, ale no, przyniosła wymierne efekty, bo ta druga strefa, pierwsza i druga strefa przesunęła mi się do tego stopnia, że mogę normalnie pracować i mogę wejść w trening na takim poziomie, na jaki byłam w stanie wejść wcześniej, tylko że nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak głęboko jestem zakopana w tym, można powiedzieć, przetrenowaniu, w tym przemęczeniu i jak długo musiałam się z tego wygrzybywać. Ja myślałam, że już wszystko ok, że zaczynam sezon, że już mogę wrzucać obciążenie i pracować, a jednak no, wszystkie parametry, jakie badaliśmy, pokazywały całkiem co innego.
Dokładnie. Pytanie do Julki. Czy u ciebie było tak samo, podobnie, czy brak regeneracji, jak do tego podchodzili twoi trenerzy, jak podchodziłaś ty sama do tego, czy miałaś świadomość tego, że jesteś przetrenowana, czy niedotrenowana, czy u ciebie to znowu była na zasadzie praca charakterem, czy jestem sportowcem, to muszę wejść i zrobić, jak to się u ciebie odbywało przez ostatnie, nie wiem, może 2 lata, bo to chyba były te kluczowe, gdzie już złapałaś kontuzję i już jakby była walka z kontuzją, a nie z progresem.
Coś, co też warto by było powiedzieć, to jak ja trafiłam do podnoszenia ciężarów, bo trafiłam tam z dyscypliny zwanej crossfit. Tak, często szykanowany, jaki by nie był ten crossfit, ale był, tak. Jeżeli chodzi o sam crossfit, bawiłam się tym, miałam niewiele lat, sprawiało mi to frajdę, mogłam tak naprawdę skończyć trening, będąc zmęczona, schachłana, dosłownie nic tam po mnie nie zostawało i to mi dawało tak naprawdę najwięcej fanu, wychodziłam szczęśliwa i żyłam dalej. Coś, co było w crossficie już zauważalne, no to ta siła moja, gdzie na 17-letnią dziewczynkę, jak wyrzuciłam wtedy na splita 100 kilo nad głowę, to wszyscy mówili: wow, co tu się stało. Aczkolwiek dla mnie to też było troszeczkę niejasne, bo jednak robiłam tak jak wszyscy, tylko miałam po prostu całkiem inny rezultat z tego. No i zdarzyło się tak, że gdzieś tam podjęłam współpracę z Zawiszą Bydgoszcz, zostałam zawodniczką Zawiszy Bydgoszcz i oddałam się w 100% temu, co mówili trenerzy, temu jak robić, z tym, że nie mogłam się z jednym pogodzić. Dla mnie czymś niemożliwym było zostawienie całego życia i poświęcenie się jedynie temu, żeby robić sport, robić podnoszenie ciężarów. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim nie mogłam sobie na to pozwolić, żeby po prostu nic nie robić, tylko trenować. Gdzieś tam zobowiązania i cała reszta związana z moim życiem, no po prostu mi na to nie pozwalała. Dlatego ja stwierdziłam, że jeżeli mogę trenować, to mogę też pracować i wszystko inne robić. Zawsze jak przychodziłam na trening, to trener się pytał, ile masz kroków na zegarku. Ja mówię, no na przykład 18, najczęściej miałam 18 tysięcy wtedy. On do mnie, co ty tu robisz? Ja mówię, no trener, no a jak mam to zrobić? No i robiliśmy ten trening. Także tak to było, było dźwigane, było robione. Z tym, że moim zdaniem na pewno czego zabrakło, to zabrakło przede wszystkim więcej parametrów, czyli sprawdzania tych parametrów w ogóle. Ja w momencie, w którym miałam zegarek na ręce, to często było po prostu mówione, ściągnij ten zegarek. No to ja gdzieś tam próbowałam sobie zawsze go założyć na nogę czy cokolwiek, żeby chociaż coś widzieć tam. Chociaż powiem szczerze, że do kursu GSP to ja wcale nie wiedziałam, na co ja mam to patrzeć. Po prostu sobie włączałam zegarek, żeby był, żeby mi się tam kalorie nabijały. Aczkolwiek, wiecie, od czasu kursu trenera GSP serdecznie polecam, rekomenduję. To jak najbardziej widzę, że to ma sens.
Przepraszam, że ci przerwę. No Olga, ile lat nosisz zegarek? 12? I ona wtedy nie wiedziała, na co patrzeć, więc spoko.
Nie było źle. Tak, także no generalnie u mnie zaczęło to bardzo szybko iść i wszyscy byli tak naprawdę w szoku, że takie zaczęłam ciężary robić. Pytali, gdzie byłam wcześniej, czemu wcześniej się na to nie zdecydowałam. No z prostej przyczyny, bo nigdy mnie te ciężary nie ciągnęły. Ja potrzebowałam takiego auto w pierdolu, żeby po prostu przyjść, zrobić, schachłać się i wyjść. A mówię, ciężary, czy z tym bym mogła związać swoje życie? Nie wiem. Aczkolwiek powiem wam, że jak zaczęłam to robić, to nic mnie na świecie nie cieszy, tak jak właśnie te ciężary. Dają mi tyle energii, dają mi tyle mocy, tylko dlaczego tyle bólu? Tylko dlaczego? Powiem wam szczerze, że ja przez ostatni rok walczyłam ze sobą strasznie, bo żyłam z bólem. Bolało mnie w nocy, bolało mnie w dzień, bolało mnie w pracy, bolało mnie po pracy, bolało mnie ciągle. Ja już myślałam, że już tak musi być. Brałam bardzo dużo leków przeciwbólowych, później te leki przeciwbólowe niestety już nie działały. Próbowałam sobie radzić w inny sposób. Aż do czasu, kiedy przyjechałam właśnie na pierwszy zjazd GSP, chłopaki mnie uwolnili od bólu. Uwolnili mnie od bólu. Ja nawet do tej pory w to nie wierzę, jak oni to zrobili. I naprawdę czapki z głów dla nich. Po prostu zrobili to, co powinni ze mną zrobić na samym początku trenerzy, czyli zobaczyć, jakie mam deficyty i pod to dopasować trening, a nie robić, byle robić, byle robić. Nie?
Bo działało to 15 lat temu.
Tak, bo działało to 15 lat temu. System szkolenia, niestety, jak ja trenowałam, nie był taki, jak powinien. Co z tego, że ja miałam coś innego w innej kolejności w planie treningowym niż koleżanka czy kolega obok na pomoście, skoro to i tak nie było to, czego my potrzebowaliśmy. Nie było tak naprawdę przygotowania. Było po prostu bierz sztangę, rób. Rwanie, podrzut. A gdzie jakiekolwiek tak naprawdę uzupełnienie braków? Nikt o tym nie mówił, a jeżeli nawet mówił, to po treningu idź zrób brzuch. Brzuch musisz robić. Tylko jak go zrobić? No ugięcia zwykłe na ławce, to sorry, ale to nie jest robienie brzucha. To nie jest w ogóle nawet tak naprawdę myślenie o tym. Samo myślenie o tym naprawdę nic nie zmienia. Nic nie zmienia, ja jestem o tym przekonana. Dlaczego? Bo chodziłam i robiłam ten brzuch po każdym treningu. I co z tego mam? No niestety nic.
No dokładnie, czyli tutaj mamy świetny materiał na zawodnika, no to zróbmy to, co robiliśmy kiedyś, to, co ja robiłem, bo ja trenowałem przecież kiedyś tyle lat, to wiem, jak to zrobić. Mój trener trenował wiele lat, ten też wie, jak to zrobić. W kadrze jest jeden zawodnik, który zdobył medal 5 lat temu, więc w sumie ten plan jest dobry, bo ktoś na nim zdobył medal. Ja mam takie wrażenie, że tak to działa, że mamy świetny materiał, to dociążmy go na maksa, z juniora od razu wsadźmy w seniora. I chwała dla trenera, bo może się uda zdobyć medal. Oczywiście nie mówię tego na zasadzie obrażania trenerów, którzy prowadzą czy ciebie Julka, czy ciebie Olga, tylko po prostu same widzicie, że na trenerze GSP właśnie to szkolenie miało powstać dlatego, żeby pokazać deficyty, na których można pracować i u amatora, i u zawodowca. I tak jak widzicie, wy jako najwyższa półka zawodników, no bo sport olimpijski, Sporo możecie czerpać z tego szkolenia na zasadzie, że budujemy deficyty, które wam przeszkadzały dojść albo do formy, albo w ogóle wytrwać w zdrowiu. No i moim zdaniem, zresztą z Kamilem bardzo często się tutaj spotykamy z tym w GSP, że no przyjeżdżają ludzie, których deficyty są potężne i nawet nie chodzi tylko w postawie, w ruchu, tylko w cechach motorycznych nawet, bo na przykład no w wyślarstwie nie jest potrzebna siła, no to robimy tylko wydolność. No ale tak jak Olga robiła wydolność natętnie 164, gdzie to miało być drugą strefą, a było to jej czwartą, czasami piątą, więc tak naprawdę zamiast budować wydolność, to katowała się na każdym treningu, no bo inne przecież też pracują na tym tempie, więc tak to wyglądało, nie?
To, co też powiedziałeś, Wojtek, bardzo mi się spodobało, że za juniora od razu do seniora. Moim zdaniem na tą chwilę w sporcie jest wielu juniorów, którzy by mogli tak naprawdę przez kilka dobrych lat utrzymywać się naprawdę wysoko, o ile faktycznie ktoś by do nich prawidłowo podszedł i faktycznie spojrzał na nich nie jako sportowców, tylko normalnie jak na człowieka, który też ma gdzieś jakąś tą słabszą stronę. A to, że oni będą robić to po każdym treningu tą słabszą stronę, no niestety nie przyniesie takiego rezultatu, bo tkwią w takich kompensacjach, w których naprawdę robienie po treningu nie wystarczy. I oni są naprawdę moim zdaniem świetnymi zawodnikami, mają mega aspiracje na to, żeby być mistrzami, aczkolwiek niestety nie dotrwają do tego z prostych przyczyn, po prostu zdrowie im na to nie pozwoli. Dlatego naprawdę jeżeli wśród słuchających jest jakikolwiek zawodnik, to otwierajcie oczy, zwróćcie uwagę na to, jak do was podchodzą. Ja rozumiem, że to jest trener, ja też zaufałam temu, Olga na pewno też, ale teraz niestety w momencie, w którym trenera już nie będzie, wy zostaniecie sami ze swoim zdrowiem, które niestety nie jest w dobrym stanie. Ja nie życzę tego nikomu, dlatego zwracajcie uwagę na to, jeżeli możecie, jeżeli chcecie iść do góry, to pamiętajcie, patrzcie na to, kto was na tą górę pcha. Ja rozumiem, że w sporcie jest tak, że my jesteśmy maszynkami do osiągania pewnego wyniku. Jesteśmy maszynami, bo jesteśmy tak programowani jako ludzie, ale maszyny, tak? No bo tutaj o to chodzi w specyfice sportu, o programowanie ciała. Aczkolwiek programowanie ciała to nie jest tylko same suche ruchy, które są w specyfice sportu. To jest dużo więcej. To jest właśnie to globalne podejście do problemu, bo tego najbardziej brakuje w polskim sporcie.
Tutaj chciałabym na pewno dodać, że trener prowadzący w danej dyscyplinie sportu nie musi być wszechwiedzący. Na pewno musimy z nim współpracować, musimy próbować rozmawiać i próbować jakby wymagać trochę od niego tego, że potrzebujemy innych bodźców, że potrzebujemy czegoś innego, że czujemy się w tej sferze słabsi i musimy ją rozbudować. To nie jest tak, że wioślarz ma tylko wiosłować i na tym to się kończy, bo prawda jest taka, że jak później będzie szedł po schodach, które zakręcają w lewo, to już będzie ruch nie w tej płaszczyźnie jak wiosłowanie i on się po prostu przewróci albo zrobi sobie krzywdę. A często niestety tak się dzieje, bo przygotowanie wioślarza nie może się kończyć tylko na ruchu w jednej płaszczyźnie, tylko na wiosłowaniu. Musimy pracować w wielu innych płaszczyznach. I ja bardzo długo walczyłam ze swoimi trenerami i z całym szkoleniem właśnie o to, żeby może zaprosić trenera motorycznego, może zaprosić trenera, który będzie specjalistą od budowania siły, albo współpraca tutaj u nas akurat w reprezentacji z fizjoterapeutami, którzy budowali nam trening stabilizacji mięśni głębokich, która też jest niezmiernie ważna. To były duże kroki i fajne rzeczy, fajne programy, które powstały, ale nadal mamy ogromne tyły. Nadal potrzebujemy budowania tej pracy motorycznej i trener danej dyscypliny nie musi być specjalistą we wszystkim. Ma prawo sięgać po wiedzę innych trenerów, ma prawo szukać gdzie indziej, ma prawo rozmawiać, rozwijać się przede wszystkim, no i szukać tych możliwości dla innych sportowców, żeby pomóc im w osiąganiu sukcesów sportowych w danej dyscyplinie, nie robiąc z drugiej strony im krzywdy, nie powiększając tych deficytów i nie przyspieszając tej drogi do kontuzji, bo niestety wielu zawodników kończy właśnie w taki sposób, że to zdrowie nie pozwala, a no nie może tak być. Uważam, że trzeba zadbać kompleksowo o tego zawodnika, bo on jest zapatrzony w plan treningowy, który jest świętością, uwierzcie mi, plan treningowy jest świętością. Ja przyjeżdżam do domu na tydzień i który trener by mnie nie prowadził, bo by było tych trenerów kilka, to czasami czułam się naprawdę zmielona i byłam mocno zmęczona po jakimś konkretnym zgrupowaniu, ale miałam konkretne jednostki do zrobienia i często ze łzami w oczach, ale robiłam ten trening. Robiłam na tyle, na ile byłam w stanie. Wielu treningów nie byłam w stanie ukończyć, bo to zmęczenie było tak olbrzymie, ale no, taki był okres. Wiedziałam, że zaraz są mistrzostwa świata, że zaraz są igrzyska, że nie mogę odpuścić żadnego dnia i ciągle narzucałam na siebie tą presję. Niestety z czasem, teraz wyciągam wnioski, bo teraz widzę, co się dzieje ze mną i z moim zdrowiem, nie tylko fizycznym, ale i psychicznym, ale no niestety, ja się podjęłam tego wszystkiego i teraz jestem na etapie tak jakby tego, żeby trochę zwolnić i spojrzeć na to, jakie są teraz moje potrzeby, bo wcześniej raczej nikt nie chciał tego czytać, nikt nie chciał ze mną rozmawiać o tym, że w którymś momencie nie czuję się tak silna, jaka chciałabym być, a mogę być i wiem, że mogę być, tylko muszę pracować trochę inaczej. No, nie dopasujemy planu treningowego do każdego, ale musimy pracować z ludźmi, z człowiekiem, a nie z maszyną. Uważam, że trzeba trochę szerzej spojrzeć i możemy być cierpliwi w wielu procesach, ale jeżeli będziemy ciągle zamiatać pod dywan to, co się z nami dzieje naprawdę, no to taki zawodnik nie osiągnie wielu sukcesów, tylko po prostu w którymś momencie się rozsypie.
To co powiedziałaś też, Olga, o tych trenerach, że powinni przede wszystkim nie bać się posłużyć kogoś opinią. To jest coś, co moim zdaniem jest bardzo trafne. Dlaczego? Bo trener to przede wszystkim osoba, która ma nakierowany jakiś jeden cel, jeden punkt widzenia, ale to nie znaczy, że ma mieć klapki na oczach. To moim zdaniem znaczy to, że powinien przede wszystkim zawsze, jeżeli zdarzy się jakaś sytuacja, możliwość, to przede wszystkim patrzeć szerzej na to, bo nie zawsze ten jeden punkt widzenia jest prawidłowy. Przede wszystkim otwartość na opinie innych i nie negowanie, nie odrzucanie tego, tylko po prostu zastanowienie się. To nie jest tak wiele, a naprawdę może dać wielki rezultat, jeżeli chodzi o sportowców, bo kto ma czuwać nad tym, jak nie właśnie ten trener?
Jeszcze taka fajna rzecz związana z samym zawodnikiem, bo wiadomo, jak się pracuje w młodszych grupach, to trzeba być ostrożnym, ale jeżeli jesteśmy na poziomie pracy z zawodnikiem, który jest w grupie seniorskiej, który jest w grupie olimpijskiej, wyjeżdża na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, te zawody sportowe najwyższej rangi, no to trener musi podejść do tego zawodnika jako trochę do partnera takiego pracy, w pracy, bo jak pracuje na danym urządzeniu, no to jak zaczyna mi szwankować, no to nie cisnę go dalej, tylko sprawdzam, co się dzieje, tak? Jest tak jak z każdym samochodem, dbam o niego, żeby funkcjonował na najwyższym poziomie. I tak samo tutaj z zawodnikiem, jeżeli coś się dzieje, to zawodnik musi sygnalizować. Jeżeli czuje, że potrzebuje czegoś innego, niech spróbuje nawiązać rozmowę z trenerem, a nie tylko ślepo jest zapatrzony w plan, bo jest na kartce napisany. To, co jest na kartce, kartka przyjmie wszystko. Tak mówił mój pierwszy trener Jacek Błoch, który naprawdę wiele jego złotych słów, ja jestem w stanie złotych zdań i fajnych takich przemyśleń, które on miał i których się trzymał, to naprawdę się sprawdza do dzisiaj. Kartka przyjmie wszystko. Można sobie zapisać tam taki plan, że wszyscy wylecą w kosmos i zrobimy 100 złotych medalistów olimpijskich. Prawda jest całkowicie inna, bo no, patrzymy, co się dzieje każdego dnia i ja szczerze mówiąc, na początku swojej kariery sportowej dostałam dobrego kopa, jeżeli chodzi o poziom przygotowania zawodnika. Ja byłam w pierwszym, drugim roku, no pierwszym roku wioślarstwa byłam już mistrzynią Polski, po pierwszym roku niecałym, bo w zasadzie to było 10 miesięcy. Miałam już 2 medale z mistrzostw Polski, złoty i srebrny i tamta praca, którą ja wtedy włożyłam w to wioślarstwo, była cholernie cenna, bo poziom mojego przygotowania i poziom tego, jak trener do mnie podchodził, jak ze mną pracował, jak analizował moje zmęczenie, moje obciążenie, mój progres, mój regres, bo oczywiście to wszystko faluje, bo to jest naturalne. Tamten poziom był bardzo wysoki, uważam. Z roku na rok w zasadzie szukałam rozwoju tego, co wtedy zostało przez pierwsze 4 lata mi narzucone. No i tak szukałam, różnie to wyglądało. Niektórzy trenerzy trochę dokładali, inni trochę zabierali z tego wszystkiego i musiałam jakiś tam okres przetrwać, ale dobrze pamiętam ten początek i jego kilka zdań, także no, musimy pamiętać, że nie ma tych planów idealnych, nie ma planów 100% skutecznych, trzeba patrzeć na ciało, na zawodnika, na ogólną sprawność, na te wszystkie deficyty, bo każdy z nas je ma, I każdy zawodnik, czy jest silny, wytrzymały, czy jest, patrząc na niego z daleka, widać, że to jest atleta, na pewno ma jakieś deficyty, o które warto zadbać w całym procesie szkolenia.
Można w sumie to pokrótce, jak na razie jeszcze, nie że kończyć podcast, ale na chwilę obecną możemy to podsumować, że fałszywe przekonania, które wzięły się od początku lat 60., bo już w 58 roku pan Bondarczuk, pracując z najlepszymi młodzieżami na świecie i kierując ich na Igrzyska Olimpijskie, te 4-tygodniowe bloki pokutują tak naprawdę do dzisiaj. Czy mówimy o samym podnoszeniu ciężarów, czy mówimy o wioszczarstwie, tak naprawdę sama struktura tych planów jest zawsze taka sama. Czyli jeżeli Bompa pisał o tętnie 168, w którym robimy pierwszy zakres, tak jak jesteś ty nauczona, Olga, to jest znowu na jakiej statystycznej ilości wioślarzy i wioślarek, przedstawione tam plus minus oczywiście 4 tętno, jak już mamy tak mówić sobie o różnych badaniach, tylko znowu to jest pewna grupa, która żyła w latach 70. lub 60. Dzisiaj od tego to nie jest tak, że dzisiaj już ludzie są całkowicie inni, że zmieniło się jedzenie, podejście, że tym ludziom się nie chce i są za słabi i tak naprawdę się do niczego nie nadają. To takie rzeczy oczywiście, jak ktoś chciałby być bardzo chamski, no to może i by wyszedł jakby taki przytyk, aczkolwiek to jest bardzo dalekie od prawdy. Czyli tak jak powiedziałem, fałszywe przekonania trenerów, którzy powielają schematy pracy, które sami się nauczyli, bezrefleksyjnie przekładając na dzisiejsze czasy, nie patrząc tak naprawdę na wszelkie parametry regeneracyjne oraz ubytki danego sportowca, nie mogą przekuć się w sukces. To, co tak naprawdę daje proces treningowy, to przede wszystkim zaufanie do trenera, to co oczywiście dziewczyny tutaj przedstawiły w 100%, wiara w proces, to daje tak naprawdę największy bodziec do tego, dlaczego ludzie są mistrzami olimpijskimi, a nie to, jaką kartkę zrobią. A jak kartka się nie zmieniła, wiara się w sumie też nie zmieniła, no to co zawiniło? Ano kontakt. Kontakt z zawodnikiem to jest coś, na co tak naprawdę w każdej dyscyplinie sportowej będzie brakowało. Nie od tego, co było robione 10, 20 czy 50 lat temu, tylko jak rzeczywiście sprawdzić, jaka ma być przeprowadzona metodyka różnych testów, aby określić, czy dane parametry regeneracyjne odpowiadają zbyt wysokiemu tonażowi treningowemu, czy są to błędy techniczne, to już akurat każdy trener powinien zadać sobie sam. A to, o czym dalej jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali, to jest to uzupełnianie deficytów, bo u was akurat te deficyty będą się mocno różniły, nie, Wojtek?
No dokładnie, ale to myślę, że dziewczyny o tym opowiedzą, no, ale wychodząc z założenia, że mamy właśnie świetną sytuację, mamy przeciwstawne sporty tak naprawdę. No jeden sport bardzo siłowy, bardzo dynamiczny, no drugi z założenia wytrzymałościowy. No ale teraz jeżeli przetestowaliśmy sobie i Olgę i Julkę, czyli Julka w sporcie dynamicznym powinna być dynamiczna, a mata pliometryczna pokazała, że praktycznie się przykleiła do ziemi. No Olze, przepraszam, już nie wspominam, bo była przyklejona jeszcze bardziej, ale niestety takie są realia. Niestety takie są realia właśnie sprawdzania tych osób pod kątem deficytów, które one posiadają. I to, że na przykład w wioślarstwie dynamika, możemy sobie to tłumaczyć, że dynamika i moc nie jest potrzebna, bo jest potrzebna wytrzymałość, to nie znaczy, że nie możemy tego budować i nie, wręcz nie powinniśmy. Czyli to, co my zakładamy z Kamilem, to jest doprowadzenie do punktu zero i dopiero od tamtąd budowanie sportowca, czyli budowanie atlety, można to tak nazwać, wszechstronnego, a dopiero później po wypełnieniu oczywiście wszystkich deficytów, a później do wypełnienia, do budowania jakiejś formy w ogóle sportowej. Czyli dwie skrajne osoby i teraz czy na przykład w ciężarach nie powinniśmy pracować nad wydolnością, wytrzymałością? No niby nie, no bo przecież mamy 2 sekundy startu, no to dużo już, 2 sekundy. Ułamek sekundy tak naprawdę próby, później od chwili odpoczynku kolejna i kolejna. No ale jeżeli weźmiemy sobie znowu Chińczyków, którzy popracowali ostatnio bardzo mocno nad wydolnością, czy to nie poprawia ich performance'u sportowego? No oczywiście, bo szybciej się regenerują pomiędzy jedną i drugą próbą. Więc tak naprawdę doprowadzenie do punktu zero z naszej perspektywy jest potrzebne i na to bardzo mocno stawiamy. A teraz bym chciał usłyszeć od Was, Julka, jak to było u Ciebie? Czy skupialiście się tylko właśnie siła, moc, która powinna być robiona? Czy były jeszcze jakieś inne aspekty, nie wiem, wytrzymałości, czy w ogóle na przykład gimnastyki, czy no, ogólnego rozwoju, który powinien towarzyszyć sporcie?
Wiesz co, mówiąc o ogólnym rozwoju, tak jak patrzę gdzieś tam na podnoszenie ciężarów, to ogólnym rozwoju mają dużo dzieci, które przychodzą faktycznie, bo oni robią to z nimi. Robią jakieś tam wieloboje, inne rzeczy, to faktycznie robią. Ale w momencie, w którym przychodzi 20-paroletnia dziewczyna do nich, jakoś już tam zbudowana, z jakąś tam siłą, no to wykorzystać to, co do tej pory zbudowała, nie patrząc na to, jakie ma deficyty, tak? Czyli wykorzystać to, z czym przyszła. No i faktycznie to się udało zrobić i to się udało zrobić, ale tylko na chwilkę, bo ja tak naprawdę od czasu, kiedy weszłam na salę podnoszenia ciężarów do pierwszych mistrzostw Polski, u mnie minęło tak naprawdę zaledwie pół roku. Udało mi się wygrać te mistrzostwa Polski, zostać złotą medalistką młodzieżową mistrzostw Polski. I słuchajcie, no to była chwila, tak? I przez tą chwilę wydawało się, że trening był ciężki, ale przyniósł efekt. No to czemu nie robić tego dalej? Z tym, że no to całkiem inne miało założenie niż... Znaczy założenie było, aczkolwiek realizacja jego była całkiem inna, bo ja zamiast czuć się coraz zdrowsza, czułam się coraz bardziej tak naprawdę gdzieś tam schorowana i z problemem. Dlatego moim zdaniem te... ta wytrzymałość, czy cokolwiek innego jest potrzebne. A cały czas tak naprawdę gdzieś tam było słyszane, ale przecież ciężarowcy nie biegają. No tak, no to faktycznie, no jak ciężarowcy nie biegają, no to co się dziwić, że zarzucą 3 razy i zadycha jasno, bo jak to serce ma pracować? Jak mają pracować mięśnie, skoro serce jest niewydolne? Jak mają pracować mięśnie, skoro płuca nie są wydolne? No z takimi rzeczami, no niestety... tego tak naprawdę nie ominiemy. To jest podstawa z podstaw wszystkich możliwych. Ja tak naprawdę wydaje mi się, że zrobiłam taki szybki progres w tak krótkim czasie, że gdzieś tam zostało mi z tego przygotowania jeszcze z crossfitu, bo jakby nie było, jak ćwiczyłam crossfit, to ja jeszcze biegałam, jeździłam na rowerze, na ergometrze wioślarskim, robiłam jakieś interwały, czy na airbike'u, czy cokolwiek, ja robiłam tego dużo. I wydaje mi się, że przychodząc do ciężarów i w momencie, w którym ja przestałam to robić, ja wtedy zaczęłam, moim zdaniem, na tą chwilę zauważać właśnie największe braki, jak przestałam to robić. Słuchajcie, jak ja zarzucałam sztangę i jak miałam na przykład na 3 ruchy rozpisane, to ja byłam spocona po tym, gdzie tak naprawdę, jak ja robiłam jakiś tak naprawdę trening w crossficie, to ja naprawdę to płuco już było, nie? Więc brakuje tego i to bardzo.
Tutaj tylko nadmienię jeszcze, że to, co my wyznajemy, to jest nabudowanie bardzo dużej góry od dziecka tak naprawdę, czyli im większą górę nabudujesz, jeśli chodzi tutaj o ogólną sprawność, ogólną ruchomość, czyli tą bazę wielką, no to dłużej z tej góry będziesz schodził. No Julki jest tak, że w wieku tam 17 lat, tak, zaczęłaś crossfit? Czy wcześniej?
16 crossfit.
W wieku 16 lat i no tej górki miałaś bardzo krótki okres, żeby ją nabudować przez rok tak naprawdę i wejść w ciężary i zobacz, jak naprawdę mało wystarczyło, mały okres czasu wystarczył, żeby już tej górki nie było. Nie? Czyli ta baza jest tak naprawdę bardzo ważna, czy to w ciężarach, czy to, zaraz zapytam się Olgi, jak to było robione u niej, czy to w wioślarstwie, ale baza przeciwstawna do specyfiki sportu, no jest to coś, co powinno być chyba najbardziej zadbane.
Ja chciałam jeszcze dodać jedną rzecz, bo zauważyłam pewną zależność na przestrzeni tego czasu, który w ogóle oplatał mnie sportem z każdej strony. Przechodziłam przez różnych trenerów, przez różne plany treningowe i przez różne tak jakby w ogóle systemy szkolenia. I jedna fajna rzecz, którą zauważyłam, no bo nasza grupa, każdą grupę prowadzi inny trener, ci trenerzy trochę rotują, zmieniają się i teraz przychodzą nowi zawodnicy, młodzi zawodnicy, którzy w krótkim czasie robią duże progresy. To jest zauważalne praktycznie u każdego. W momencie, kiedy ktoś wchodzi w reprezentację, przechodzi załóżmy z grupy młodzieżowej do seniorskiej, oczywiście zaczyna bardziej systematycznie trenować, ma większą objętość treningową. Tych plusów takiej zawodowej pracy jest bardzo dużo. I każdy z nich w pierwszym roku, przez rok pierwszy albo nawet przez dwa lata, progresuje się, na tym rozwija. Nieważne, co w tym planie jest, ale progresuje się i się rozwija. I teraz w którymś momencie, jeżeli nie ma tego balansu na pracy nad regeneracją i nad tym rozwojem i nad dużym obciążeniem, dochodzi do bardzo dużego spadku, albo do przeciążenia, albo do kontuzji i zawodnik się z tego wygrzebuje. I no, większość ludzi, którzy mnie otaczała, właśnie przez taki proces musiała przechodzić, że najpierw super progres, nagle stagnacja i później spadek, albo cały czas przebywanie w tej jednej strefie, gdzie trudno zrobić jakikolwiek progres i krok do przodu. I teraz ciało zawsze odda. Jeżeli my zaciągamy dług, to w końcu będziemy musieli go zwrócić i prędzej czy później do tego dojdzie. Czy dojdzie do ogromnego przeciążenia, czy do ogromnej kontuzji, czy wcale nie, po prostu przestaniemy się rozwijać sportowo, no to jeżeli nie będziemy balansować odpowiednio na tych wszystkich parametrach, no to niestety staniemy w miejscu i nic z tego nie będzie, więc trzeba się ciągle obserwować i każdy zawodnik, który nas będzie słuchał i który przepracował parę lat na różnych planach, jeżeli to nie jest mądra praca, którą on rozumie, to znaczy, że coś jest nie tak, bo wszyscy jesteśmy ludźmi rozumnymi, a to nie jest fizyka kwantowa albo jakieś inne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, albo które są po prostu bardzo trudne. To nie są tak trudne rzeczy. Trzeba po prostu znać te wszystkie parametry, te wszystkie punkty i uważam, że to jest praca na moim ciele, jako tej maszynie, więc ja muszę rozumieć, co się dzieje. Jeżeli ja tego nie rozumiem, ja nie będę zawodnikiem, który czy tam zawodnik, który absolutnie nie wie, co robi. Myślę, że to nie jest dobry zawodnik. Albo no, będzie progresował, będzie robił wyniki przez jakiś czas, ale...
A w końcu zatrzyma się na braku progresu albo na wręcz regresie. I wiesz co, ostatnio słuchałem trenera, chyba po waszych kwalifikacjach na igrzyskach, które się nie udały. Ty trenujesz 14 lat. Nie wiem, jak jest w ponoszeniu ciężarów. Tutaj się może Kamil rozwinąć, bo jest na bieżąco, albo Julka. Ale uderzyła mnie jedna rzecz, że trener powiedział, że no, tłumacząc się, dlaczego nie było wyników, potrzebna jest zmiana pokoleniowa i to zdanie już mi wystarczyło. Ja poczułem się jakby uderzony w twarz tym, bo wiem, ile dajesz z siebie, Olga, ile trenowałaś, ile rozmów mieliśmy na temat trenowania, jak to można ulepszyć i tak dalej, to od razu miałem ciebie przed oczami, jak ktoś to mówi, że to co, w sumie słabo trenujesz? Nie dałaś z siebie wszystkiego? Czy... Moje pytanie jest, czy to nie jest czasami takie zrzucanie winy i odpowiedzialności na zawodnika przez to, że jest się nieudolnym trenerem?
Jest to bolesne, można powiedzieć, bo patrzyłam na zawodników, którzy mnie otaczali, którzy mieli przeogromne ambicje i bardzo byli zaangażowani, byli zdeterminowani do tego, żeby wygrywać. Często po prostu stawali przed ścianą i ten rozwój taki sportowy i progresja się kończyła. Nie wiedząc dlaczego, albo chcieli coś zrobić, a to nie wychodziło. I tutaj brakowało takiego po prostu ludzkiego podejścia i tego, żeby przeanalizować, co się dzieje. No, ja nie chcę... To są trudne tematy, bardzo trudne. Jednak ta cała analiza, którą my tutaj prowadzimy, mnie mocno uświadomiła i otworzyła mi oczy, bo to są rzeczy, nad którymi nigdy nie pracowałam, a jak się poznaliśmy, to byłam zawodnikiem już na poziomie olimpijskim, więc już mając 3 medale mistrzostw świata, więc... W którymś momencie trzeba było się obudzić i cieszę się, że do tego doszło. Bardzo jest bolesne to, jak słyszy się w wywiadach później, że nie mamy zasobu ludzkiego, czy musi przyjść zmiana pokoleniowa, bo to nie jest tak, że to pokolenie, które jest teraz, jest słabsze, tylko uważam, że nie pracuje się z nim tak, jak powinno się pracować.
Albo, przepraszam, że ci wtrącę, albo pracuje się cały czas tak samo.
Nie wyciągając, oczekuje się innych efektów. Nie?
Dokładnie, nie wyciągając wniosków, że w sumie te 14 lat w sporcie to może już jesteś zmęczona, nie na zasadzie zmęczona trenowaniem i tak dalej, tylko po prostu twoje ciało już potrzebuje dłuższego okresu regeneracji, bo tak jak mówisz, już nie masz 17 lat, to nie jest ten początkowy pierwszy progres, który nastąpił po wejściu czy do kadry, czy do w ogóle sportu, bo byłaś predysponowana, powiedzmy, tylko po prostu ten progres się kończy, a zawsze mnie to dziwi, że ta zmiana pokoleniowa musi nastąpić wśród zawodników, a nie trenerów. bo jak ja kiedyś prowadziłem treningi personalne, czy jak jest świat trenerów personalnych, jeżeli jesteś słabym trenerem i nie masz wyniku z podopiecznym, to od ciebie odchodzą ludzie i nie zarabiasz pieniędzy. A tutaj mam wrażenie jest tak, że czy ty masz wynik, czy nie, to i tak te pieniądze masz, więc tak naprawdę zmiany trenerów są oczywiście, bo ty też wielu przetrenowałaś, znaczy z wieloma trenowałaś, ale jakby nie ma czegoś takiego, że to, znaczy inaczej, zawsze jest coś takiego, że zawodnik za mało z siebie daje, albo nie trenuje tak, jak mógłby w oczach trenera, nigdy to nie jest winą trenera. Z tego, znaczy oczywiście to jest moje tylko i wyłącznie zdanie ze styczności, jaką miałem z zawodnikami, czy to z kadry olimpijskiej, czy to z jakiejś, no, jakichkolwiek kadr w różnych dyscyplinach sportu. Ty, Julka, też miałeś takie wrażenie, że cała odpowiedzialność była na tobie, a jakby trener robił zawsze swoje i tak samo, czy masz może inne wrażenie?
Wiesz co, nie mogę powiedzieć jednoznacznie tak, bo to raczej byłoby moim zdaniem nieładne zachowanie. Wiesz co, na pewno coś, co było, to było tak, że trener mówił, że on nie będzie rozpisywał z góry planu, no bo my jesteśmy człowiekiem, człowiek się zmienia, jutro mogę się czuć tak, mogę się inaczej czuć, więc jak miałam plan treningowy, to miałam go przeważnie każdego dnia rozpisywane po to, jak ja się czuję. Było oczywiście pytane, jak się czuję. I też jeżeli coś mnie bolało, to staraliśmy się robić co innego, czy jak, w jakikolwiek inny sposób to tak naprawdę załatwić. Aczkolwiek nadal, moim zdaniem, robiliśmy to samo. Tak? Więc niezbyt wiele się zmieniało. No umówmy się, sport rekreacyjny to zdrowie, do sportu zawodowego trzeba zdrowia, bo się je nieustannie traci. I tak jest. Tylko moim zdaniem można żyć tak, trenować tak i funkcjonować tak, żeby ten podatek zdrowotny, który przyjdzie nam zapłacić od tej dyscypliny, był najmniejszy, jaki jest tylko możliwy. A będzie tak naprawdę najmniejszy wtedy, kiedy my skupimy się właśnie na danym zawodniku i na jego deficytach, a nie, a ty masz słaby brzuch, to po treningu idź, rób brzuch, nie? I to narobić dużo tego brzucha, tak? No tylko co to zmienia? No nic nie zmienia. No otwórzmy oczy, nie? Przede wszystkim podejście. Ja rozumiem, że jesteśmy ludźmi, każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas ma gorszy dzień, ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy otwierać oczy na to, jak podchodzimy do tych zawodników. I to naprawdę nic nie da, że damy kolejnego trenera przygotowania motorycznego czy innych w ogóle trenerów, skoro koncepcja nadal jest ta sama. Każdy zawodnik powinien mieć swój indywidualny plan, ale ten plan powinien być nie zbudowany na badaniach naukowych ze Stanów Zjednoczonych, tylko na badaniach i przede wszystkim na tym, jak ten człowiek funkcjonuje. Bo to jest tak naprawdę podstawą, moim zdaniem, i tego najbardziej brakuje. Bo co z tego, że ktoś gdzieś przeczytał jakieś badania i na podstawie tych badań, bo to u kogoś kiedyś działało. No sorry, kiedyś mogło działać. Teraz, na tą chwilę, gdzie mamy taką kontrolę dopingową w sporcie, jaką mamy, no to sorry, wszystko musi być idealnie i musi być dopasowane właśnie pod te deficyty, a nie pod to, co kiedyś na kogoś działało.
Wiesz, może źle zadałem pytanie, bo nie chodziło tutaj o oczernianie trenerów, z którymi pracujecie, nie chodziło mi o to. To może inaczej. Nie taki był mój zamysł. Czy może trenerzy, którzy prowadzą całą kadrę i daną dyscyplinę, może potrzebują wsparcia od osób, które się znają lepiej, na przykład jak zrobić ten brzuch i nie korzystają z tego i nie ma na to przestrzeni w ogóle, bo ostatnio przyjechał do nas na szkolenie chłopak, który jest bardzo duży staż, ma fizjoterapeutyczny i pracuje w dużym ośrodku bardzo znanym fizjoterapii w stolicy. I on się do mnie podszedł i zapytał, mówi, to skąd, jak ten brzuch robić? Bo są trzy różne teorie. Ja mówię, słuchaj, skoro masz 15 lat stażu jako fizjoterapeuta, jest w moim wieku gdzieś tam około 40, więc jakby ze sportem ma do czynienia no, bardzo dużo, plus pracują z najwyższej, no, z olimpijczykami w głównej mierze. Mówię, skoro 15 lat pracujesz z ludźmi i nadal nie wiesz, jak napinać ten brzuch, to znaczy, że zmarnowałeś 15 lat. Bo jeżeli my, będąc trenerami przez długi okres czasu, nie wyciągamy wniosków własnych na temat ludzkiego ciała, z którym pracujemy, to znaczy, że robimy pracę odtwórczą, która się nie może przełożyć na indywiduum, tylko może się przełożyć na grupę, z której zawsze ktoś się podpasuje do tego, co robimy. Więc czy to jest po prostu kwestia tego braku przestrzeni u trenerów, którzy są albo, no nie wiem, czy te się kierują swoim ego, czy swoim właśnie jakimś zamysłem, planem, żeby nikim go nie psuł, bo mają 4 lata jakby do zagospodarowania do igrzysk, czy po prostu może nie ma przestrzeni na to, żeby wpuścić osobę z zewnątrz. Zresztą kiedyś pamiętam, jak z Olgą pracowaliśmy, to było kilka lat wstecz, jak chyba tam wspomniałaś trenerowi, że pracujesz z kimś, to a, bo wy wszystkie macie tych swoich magików i tam jakby tutaj nie było przestrzeni.
To ja muszę przerwać na sekundę, bo był taki moment, że też rozmawialiśmy o tym, jakie są nasze potrzeby i czego potrzebujemy w treningu. Trenerzy się na to otworzyli i taka rozmowa była. Jednak jak zaczęłam bardziej naciskać na to, że może jakiś trener by przyjechał, pouczył nas choćby technicznie wykonywania niektórych ćwiczeń na siłowni, bo nie mamy o tym absolutnie pojęcia. To, że ja na kartce zapisuję jakieś ciężary, no dobra, ale jaka to jest droga, jaka jest technika w ogóle wykonania tego przysiadu, czy jakichś innych ćwiczeń, które są bardziej złożone niż ten nasz ruch wioślarski, nie są dla nas takie proste. Widać było, że właśnie na siłowni często my jako wioślarze jesteśmy w stanie nabawić się wielu kontuzji i nikt nam w tym nie pomagał, tylko było wymagane od nas to, żeby zrobić konkretną liczbę powtórzeń na jakimś ciężarze, więc wtedy jak powstała ta rozmowa, to poprosiłam trenerów o to, żeby może zaprosić jakiegoś trenera, miałam na myśli ciebie i wiedziałam, że jesteś na to otwarty, bo rozmawialiśmy o tym, to rzeczywiście padło takie zdanie, że każdy by tu chciał wciskać i wprowadzać jakieś tam swoich magików, no to albo są otwarci, albo wprowadzamy magików i nadal jesteśmy sceptyczni, nie?
Tutaj też nie chcę, żeby to źle zostało odebrane, bo ja nikogo nie oczerniam, ani też nie chcę nikomu nic zarzucać, tylko po prostu przedstawiam punkt widzenia taki, jaki ja wykreowałam na podstawie przede wszystkim obserwacji, ale też bycia w tym i wiedzy, która no, nieustannie się rozwija. Nie? I to widać po prostu w momencie, w którym ktoś jedzie jakimś schematem, bo kiedyś zadziałał, a faktycznie widać, że to nie jest tak, że ciężko jest moim zdaniem, że ludzie mówią, że jest ciężko juniora poprowadzić tak, żeby był też seniorem, który będzie osiągał medale. By nie było ciężko, jeżeli byśmy faktycznie zwracali uwagę na to, na co trzeba zwracać, czyli właśnie na te deficyty, na to inne podejście do człowieka, nie byle co, tylko to, co jest nakierunkowane do danego deficytu.
No, znaczy jakby tutaj wracamy chyba do początku rozmowy i jakby podstaw GSP, które szerzymy zawsze i wszędzie, że nabudowanie dużej bazy jest jakby chyba kluczem do sukcesu, nawet nie do wyniku sportowego, tylko kluczem do tego, żeby zawodnik mógł kontynuować karierę przez dłuższy okres czasu, niż jak to teraz widzimy na scenie sportowej polskiej, to jest 20-25 lat i koniec kariery. Bo może akurat w tym 26 albo 27 roku wyskoczy z taką formą, że no, zdobędzie ten najwyższy złoty medal. No ale cały czas jakby idziemy ku temu, że zabudowanie deficytów i zwracanie uwagi na zawodnika, gdzie może sobie zrobić krzywdę, co wyeliminować. Czyli tak jak u ciebie, Julka, jest sport jednostronny, bo ty cały czas biłaś na prawą nogę i cała praca, którą teraz zrobiliśmy tak naprawdę z tobą, to jest odkręcanie tego wzorca. I jak sama widzisz, że ani nie masz zakresu w drugą stronę, ani siły, bo jak się zrobiliśmy jedno ćwiczenie na skosy, które nie działały, to po prostu nie byłaś w stanie nawet tam sekundy ustać. Więc no może tego brakuje w sporcie, żeby zwracać uwagę na tą symetryzację, której my bardzo pilnujemy. I oczywiście nie mówię tutaj o docelowej technice sportowej, no bo jeżeli bijesz na jedną nogę, to okej. Chociaż Kamil zaraz może tutaj przytoczyć świetny przykład osób, które robią to na dwie nogi i jest super. A pamiętasz jeszcze, Julka, jak rozmawialiśmy, że był taki moment, jak się zapytałem, dlaczego nie bijesz na drugą nogę, no to powiedziałeś, że w sumie to ci to pomaga, no ale no, trener powiedział, że jak będę biła na dwie, to się mogę pomylić w trakcie zawodów, nie?
No tak faktycznie było. Gdzie też treningowo zastanawiałam się w sumie, dlaczego to jest cały czas ta jedna. No i faktycznie taka odpowiedź była, że jeżeli na zawodach wychodzę i biję na tą prawą nogę, to czemu treningowo mam bić na lewą nogę, skoro ta prawa jest tą nogą docelową? No i przecież nie mogę wyjść na pomost i zrobić tej słabszej nogi, no bo cały czas robię tą prawą, tak? No i faktycznie użył takiego zdania, które tu przytoczyłeś, że nie mogę tak tak robić, bo po prostu wyjdę na pomoc i nie będę wiedziała, co zrobić pod presją, pod stresem. Nie będę wiedziała po prostu, której nogi użyć.
No i oczywiście to jest może budowane na doświadczeniu trenera i jakby może miał takie przypadki, że ktoś się pomylił i stracił życie na pomoście albo stracił złoty medal, nie wiem, chociaż tych medali tam za dużo nie było. Ale no, ja wychodzę z założenia i będę bardzo tego bronił, że w sportach jednostronnych niestety musimy robić drugą stronę tak samo jak tą pierwszą, przynajmniej ćwiczeniami akcesoryjnymi, tak żeby odwracać to, co się dzieje. No bo gdyby to było dobre, co robisz, to do dzisiaj wszystkie dolegliwości, które masz, są związane z pozycją właśnie, gdzie biłaś na tą prawą stronę. Więc nawet po, nie wiem, roku czasu trenowania, jak już mówisz, że dokucza ci w tej pozycji, a w tej jest lepiej, no to nawet na logikę można byłoby stwierdzić, dobra, spróbujmy zrobić w drugą stronę. I teraz poproszę Kamila, żeby przytoczył ten przykład zawodnika, który kilka lat sobie zrobił wolne od trenowania i zmienił wzorzec, tak? Tylko jeszcze dokończę, że tutaj u Julki, nawet gdyby przerwała na rok czasu trening w odpowiednim momencie, w takim, gdzie jeszcze to było do zrobienia, a nie tak jak teraz, że to już jest po prostu polane benzyną, podpalone i teraz trzeba wygrzebać ją stamtąd, tak żeby w ogóle wróciła do żywych i zacząć pracować, no to może jeszcze za 2 lata spokojnie by wróciła. I to nie jest tak, że w wieku 23 lat, 24 czy 25 nie może zdobyć medalu. Tylko po prostu przerwa nie zaszkodzi, no ale ktoś miał parcie na szybki wynik.
To, o czym mówi Wojtek, to w sumie są 2 przypadki, które warto przytoczyć. Jeden to mistrz olimpijski, czyli Oleksandr Torokti. Pewnie jak ktoś ze słuchaczy interesuje się dwubojem siłowym, to kanał na YouTube Torokti. Tam macie bardzo dużo wszystkich tutoriali, czy jakiś jego podróż po całym świecie. Zachęcam oczywiście do odwiedzenia jego kanału. Jak kiedyś rozmawiał z trenerem, tenże właśnie mistrz olimpijski z kategorii 105 kg, czyli no jest to bardzo obsadzona kategoria przez wiele, wiele lat. Przez takie sławy jak Dmitry Klokow, czy Andrzej Aramno, czy może być Kazimurat Akajew. Ja mogę tak do jutra wymieniać, ale nie mamy na to tyle czasu. W każdym razie jest tam, było i zawsze będzie w kategorii 105 kg, już teraz jest 109. Bardzo dużo dużych nazwisk. Dążę do tego, że Oleksandr bił zawsze na jedną prawą nogę speed jerki. I któregoś pięknego razu, jako że power jerk nie był jego, czyli tak zwane wykonywanie podrzutu na unik, nie było jakąś jego wielką słabością, tylko po prostu robił na nią mniej kilogramów, trener zaproponował, że w sumie to dobrze byłoby wybijać to na dwie nogi. Tam oczywiście jeszcze była jedna przykra kontuzja, która mu się przytrafiła i oczywiście to była ta rzecz, która zmusiła go do zmiany, co się później okazało, że Torokti zrobił podrzut na unik 260 kg w kategorii 105 kg, czyli od lat 70. absolutnie nikt tyle nigdy nie wyrzucił nad głowę w tej kategorii wagowej. Nie mówimy oczywiście o kategorii plus, czyli o wszystkich, o Taranenko, Pisarenko i tak dalej, i tak dalej. Drugim z przykładów, świetny chłop z Kazachstanu w moim wieku, czyli Ilja Ilin, miał co prawda wtedy jedną wpadkę dopingową i dlatego musiał zrobić przerwę, ale nie zmienia to faktu, że przez 4 lata zajął się po prostu tańcem. Tańcem ludowym, jakimś kazachskim i bardzo mu się to spodobało. Nie miał absolutnie żadnego parcia na to, czy on będzie wracał do tych ciężarów, czy nie będzie wracał. Po prostu zajął się tańcem. Chciał zmienić tą dyscyplinę, koniec, kropka, poszedł tańczyć. No, jak wiemy, taniec koło dwuboju olimpijskiego to absolutnie nie stał. I po tych 2 latach, gdzie w sumie już mógł wrócić, nadal sobie tańczył. I jak uznał któregoś dnia, że to jest czas, w którym on będzie robił ciężary, to odezwał się do swojego trenera, którego uważał za jedynego, z którym może się przygotować do igrzysk olimpijskich, oraz jak wtedy akurat jedne z mistrzostw świata były jeszcze w Kazachstanie, to na swojej ziemi pobił absolutnie dwa rekordy, czyli zrobił 200 kilo w rwaniu oraz 250 kilo w podrzucie. Także jak na kategorię 105 kilo, absolutny multimedalista, rekordzista. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby wrócić do tych zawodów, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o podejście mentalne, Ili można tylko brać przykład. I to są dwa takie świetne tak naprawdę wyniki, o których mówimy, że ludzie, którzy zrezygnowali, czy też na jakiś czas robili zupełnie co innego, albo w danej specyfice sportu, czyli zmiany z nożyc na sam unik oraz w ogóle przeinaczenie samego podejścia sportowego, przełożyło się na znowu najwyższy wynik sportowy. I jeszcze tylko jeden przykład, że to nie jest jakiś tam coś, że mówimy sobie coś, że tak powiem, z kosmosu. Andrzej Aramno to jest jeszcze taki mężczyzna z Białego Stoku. No to teraz możemy to wycinać. Mężczyzna z Białorusi, który rwał 200 kilo, 199 kilo robił na Igrzyskach Olimpijskich. I to, co można zobaczyć dzisiaj w wieku 35 lat, taki wyszedł właśnie Andrzej na zawodach w 2022 i 2023 roku. W 2021 miał swój powrót i nagle okazuje się, że po 30 też można dźwigać swoje ciężary tak naprawdę życiowe, bo zabrakło mu tylko 2 kilo do jego najwyższego wyniku, jak trenował jeszcze w 2008 roku. Także wszystko absolutnie da się zrobić, jeżeli w porę jeszcze zostanie wyłapany albo deficyt, no albo sytuacja, która zmusza danego zawodnika do tego, żeby musiał zakończyć na pewien czas swoją karierę, ale nikt nie powiedział, że to jest ten końcowy moment, w którym nie można robić progresu.
Julka, tam coś akurat zobaczyłaś, co tam było? Dobra, to o tym później. Dobra, czyli tak naprawdę możemy już chyba kończyć, bo już godzina 11 jest naszego podcastu. Także dla mnie wniosek jest taki, że po prostu trenować mądrze, tak? Trenować z głową, słuchać się trenera oczywiście, obciążać się, bardzo dociążać, bo my też tutaj w GSP potrafimy dociążać naszych podopiecznych, ale dbać o regenerację. No i tyle, Olga.
Chciałam dodać, że jedną z ważniejszych rzeczy w całym procesie w ogóle szkolenia i przygotowywania się we wszystkich dyscyplinach sportu będzie ta rozmowa z trenerem, ta analiza, te zgłaszanie różnych potrzeb, rozmowa na temat tego, że coś się dzieje albo czegoś potrzebujemy więcej lub mniej, bo będziemy realizować zawsze plany treningowe, ale jeżeli coś nam podpowiada, intuicja, że coś jest nie tak albo że moglibyśmy coś zrobić lepiej, albo inaczej, to zapytajmy. Nigdy ta rozmowa nie będzie niczym złym, wręcz przeciwnie. Każda burza mózgów z ludźmi, którzy są otwarci, będzie wnosiła coś wielkiego w cały proces, więc nie bójmy się rozmawiać. Na pewno słuchają nas różni zawodnicy i trenerzy. Trenerzy muszą być otwarci, zawodnicy również muszą być odważni, żeby pytać trenerów, do czego ten trening jest potrzebny, co chcemy nim rozwinąć i co on ma wielkiego wnieść w nasze przygotowanie i w cały nasz sezon.
Julka?
Tutaj Olga świetnie to podsumowała. Coś, co bym mogła powiedzieć na pewno od siebie, to jeszcze nie zapominajcie w tym wszystkim o tym, że sport jest sportem, ale kiedyś ten sport będzie musiał się skończyć i wtedy wy zostaniecie z tym swoim zdrowiem. Dlatego pamiętajcie o tym zdrowiu i dbajcie przede wszystkim o to zdrowie, bo to jest tylko jedno, a specyfika sportu zrobi swoje. To, czy my będziemy tak naprawdę najlepiej wypełniać deficyty, czy w ogóle nie będziemy ich robić. I tak to jakieś piętno odciśnie na naszym ciele, na naszym zdrowiu, ale dbajcie o to, żeby to po prostu był jak najmniejszy koszt, bo to jest moim zdaniem klucz do wszystkiego.
Dokładnie. Sport to nie jest zdrowie, zawsze będzie kontuzja, zawsze będziecie stylani, zawsze będzie ciężko, no ale jeżeli jesteśmy w stanie wprowadzić element regeneracji albo wypełnienia jakichś deficytów, to postarajmy się to zrobić. Jeżeli trener nie wie, jak to zrobić, a pracuje tylko na specyfice sportu, to oczywiście warto udać się do zaciągnąć języka chociaż u innych specjalistów. Jest internet, który ma tak ogromną wiedzę i no, można z niego tyle wyciągnąć, że to jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Także no, rozwijamy się wszyscy oczywiście i no, dbajmy o nasze zdrowie. Dziękuję bardzo Olga, dziękuję bardzo Julka.
Dzięki wielkie. Dzięki.
Dziękuję Kamil. Widzimy się w następnym podcaście. Następny podcast to będzie kolejna część trenera GSP, którą już rozpoczęliśmy za pierwszym razem, więc do usłyszenia, do zobaczenia.